Pan Jacek Bunsz, pana rodzinna pamiątka jest teraz jednym z darów dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Trudno się rozstać z taką pamiątką rodzinną?
Życzeniem mojego zmarłego niedawno ojca, znakomitego grafika, profesora ASP, było właściwie to, żeby ten portret znalazł się w przestrzeni publicznej. Bo ojciec uważał, że no, jest oczywiście miłe to, że to wisi na ścianie, ale my mamy tych pamiątek sporo i mamy tych jakichś rzeczy, które pozostały właśnie z różnych bardzo rozległych kontaktów dziadka Adama Bunsza dużo. W związku z tym idea, żeby to znalazło się w tej kolekcji, właśnie przyświecała nam już od jakiegoś czasu. No i ja, niedługo będzie rocznica, ja po śmierci ojca zrealizowałem ten pomysł. Rozmawiałem zresztą o tym z profesorem Januszem Deglerem. Ponieważ no, ja długo pracowałem i nawet mieszkałem jakiś czas we Wrocławiu, w związku z tym mam bardzo dobre kontakty z profesorem i on bardzo poparł ten pomysł. Mnie się też wydaje, że wie pan, no, to jest portret z pewnego rodzaju portretów Witkacego, które z czasem stały się portretami historycznymi, właściwie portretami dotyczącymi w swoim czasie osób publicznych. No i wydaje się, że racją jakąś taką też historyczną jest to, żeby te portrety były powszechnie dostępne i reprodukowane. On był znany wcześniej, dlatego że on był jeszcze przed wojną reprodukowany. Potem się znalazł w znakomitym katalogu profesora Jakimowicz. No i w związku z tym już funkcjonował, ale wydaje się, że ta rzeczywiście największa w Polsce kolekcja jest bardzo dobrym miejscem. Ja tę kolekcję bardzo dobrze znam, dlatego że pracowałem tutaj dwukrotnie w Słupsku, kiedy był jeszcze taki festiwal Witkacomania, który organizował Nowy Teatr, imienia Witkacego zresztą. No i myśmy tu robili dwa przedstawienia właśnie na festiwal. I w związku z tym bardzo często zaglądałem. Jeszcze to były czasy, kiedy nie było białego spichlerza, bo on był jeszcze przygotowywany do remontu, a kolekcja była w budynku głównym, budynku zamku.
Ja muszę powiedzieć, że ja na nowo odkryłem, nie to, że nie znałem, ale odkryłem Witkacego po przeczytaniu ostatniej jego biografii autorstwa pana Przemysława Pawlaka. Fantastyczna lektura, polecam każdemu, kto patrzy na Witkacego trochę jednowymiarowo. Ja go zobaczyłem w zupełnie innej perspektywie. Człowieka mocno zaangażowanego, powiem, może to jest słowo dzisiaj niepopularne, patriotę, naprawdę do szpiku kości.
O, to nawet trochę dziwnym wymiarze patriotę, bo on przecież wstąpił do wojska rosyjskiego też
no,
po to,
innego
żeby
nie było.
Przecież on był też związany z Krakowem, no mógł być w Legionach na przykład. A on wstąpił do wojska rosyjskiego, przekonywany zresztą przez sporą część rodziny, że to jest jedyna droga, również polityczna, żeby Polska odzyskała niepodległość. Przecież on został kontuzjowany pod Stochodem, gdzie po drugiej stronie były wojska, byli Polacy.
Ale mi zaimponowała ta jego szalona ucieczka, tak naprawdę chyba można powiedzieć, z Australii, kiedy on tu chciał dołączyć do polskiego wojska.
Tak, tak, ale ta ucieczka miała też podteksty trochę osobiste, dlatego że oni się potwornie pokłócili z Malinowskim i tam też jakieś nie do końca wyjaśnione konflikty między nimi były, więc to było bardzo wielowymiarowe, ale tak, no oczywiście tak było. Natomiast ja chciałbym jedno zdanie powiedzieć na temat znakomitej rzeczywiście biografii. Ja znam pana Przemysława Pawlaka, bo jak pan widzi, ja się obracam w tym kręgu witkacologów. Zawsze bardzo ceniłem jego inicjatywy wydawnicze, jego zaangażowanie w sprawę Witkacego i cieszę się, że ta biografia powstała, bo ona rzeczywiście pokazuje, ja też się bardzo wielu rzeczy tam szczegółowych dowiedziałem, chociaż wydawało mi się, że wiem sporo o Witkacym, ale odkryłem też pewne wątki, które pan Przemysław Pawlak tam pokazuje i no i dobrze, że się ukazała, dlatego że u nas problem z Witkacym zawsze polegał na takim jednowymiarowym odbiorze, że wydawałoby się, że I to są mity. Wydawałoby się po pierwsze, że to osoba w ogóle przed wojną, nieznana, zapomniana. Nieprawda. Witkacy był bardzo popularną i barwną postacią w okresie międzywojennym. To po pierwsze, chociaż oczywiście jego sztuki na przykład nie trafiały na sceny w takim wymiarze, jak by on oczekiwał i jak stało się później, no ale przepraszam bardzo, no jedynym jego takim sukcesem, ale za to jakim, był Jan Karol Maciej Wścieklica, który no, pokazał się tuż przed przewrotem majowym i tam była po prostu, to przedstawienie było właśnie hitem. Witkacy się odżegnywał, że to nie, że to nie jest sztuka polityczna, no ale ona tak została odebrana.
Odbiór był jednoznaczny.
Tak, odbiór był absolutnie, jak wręcz aktualna, gorąca sztuka polityczna. To jest jeden mit, ale drugi mit to jest też mit no, takiego skandalisty, bo może pijaka, może narkomana, może w ogóle jakiejś okropnej, zdegenerowanej postaci, co niewątpliwie było podsycane przez najpierw przez konserwatywną krytykę międzywojenną, a potem no, w okresie też, zwłaszcza w pierwszym okresie komunistycznym po wojnie, bo to też było wygodne, żeby się go pozbyć, przecież on był zakazany. Przecież to oczywiście, przecież do 1956 roku to był autor absolutnie zakazany. No i wydaje się, że te wszystkie mity ta książka znakomicie odkłamuje. A to dobrze, dlatego że to jest postać ważna, chociaż oczywiście dzisiaj jest chyba taki problem, że no jest takie pytanie po prostu, jaka część z twórczości Witkacego daje się dzisiaj przełożyć na współczesność, bo...
No to jest pytanie chyba bardzo indywidualne.
Tak, ale ono też jest w różnych obszarach samego dorobku Witkacego, bo okazuje się, że niektóre sztuki działają świetnie, a okazuje się, że do niektórych jest bardzo trudno już dzisiaj wrócić, bo one odpłynęły jakby ze swoim czasem, na przykład ze swoim rozumieniem sztuki, roli artysty i tak dalej. No, to jest pytanie. Ja nie chcę odpowiadać na to, bo myślę, że to jest sprawa bardzo złożona i na długą rozmowę, ale wydaje mi się, że w twórczości Witkacego jest bardzo wiele wątków, które działają świetnie. Ja chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy właśnie, to też po rozmowach z profesorem Deglerem. Otóż okazuje się, że w wielu teatrach uniwersyteckich w Ameryce w ostatnim mniej więcej dziesięcioleciu pojawia się sztuka wariacji zakonnicy. Dlaczego? No bo istotą tej sztuki jest rozliczenie z psychoanalizą, co dla Amerykanów jest tematem bardzo gorącym
na czasie.
I bardzo osobistym. Nie, on jest na czasie od wielu lat, ale też jest bardzo osobisty. Ja miałem bardzo podobne doświadczenie, dlatego że ja robiłem ten tekst w Danii. I aktorzy błyskawicznie naprowadzili mnie na inne zupełnie tropy odczytania tekstu, niż to robi się w Polsce.
Ale to jest sprawa kulturowa?
Tak, dlatego że oni po pierwsze odczytali rodzaj groteskowej polemiki ze Strindbergiem, co im się strasznie podobało. Mhm. Strindberg nie jest tak znany u nas jak w Skandynawii, to jest przecież ich autor. To jest jedno. A druga rzecz, ponieważ no, bo to było jeszcze w latach 90, kraj zachodni, w związku z tym psychoanaliza była jak najbardziej popularna i na czasie, prawda? No więc w związku z tym te wątki aktorzy zaczęli mi od razu wydobywać, myśmy dalej za tym poszli i okazało się, że to przedstawienie bardzo dobrze odebrała publiczność, która właśnie czytała te tematy, na które zwrócili mi uwagę od razu przy pierwszych czytaniach aktorzy.
A wie pan, co mnie najbardziej uderzyło na początku tej biografii Przemysława Pawlaka o Witkacym? To zestawienie rodziców chrzestnych, Sabała i Modrzejewska. No. To jest taki kontrast, który wydaje mi się, że to pokazuje takie pewne, nie mówię, że rozdarcie, ale pewną złożoność Witkacego. Z jednej strony człowiek z gór, związany z tymi górami, z Zakopanem, ale z drugiej strony człowiek oddany kulturze.
Ale nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że z tego powodu jest pomieszana data.
Tak, tak, zdecydowanie.
Czekali na Modrzejewską,
tak,
oczywiście.
Tak, i to nie miesiąc, więc, tylko lata.
No tak, ale to, wie pan, ale to się wiąże z całym tym kręgiem jeszcze ojca, czyli stylu Zakopiańskiego i całej tej sprawy, no bo to była... No, moda nawet pewna na ludowość i góry.
Tak, no, ale sam wyjść z cienia ojca, tak, całe życie.
Tak, oczywiście, ale... No tak, ale syn Witkiewicza był Witkiewiczem. I to, ja tu cytuję jeden z artykułów w tym momencie, ale rzeczywiście Witkacy więcej zawdzięczał ojcu, niż nam się pozornie wydawało, aczkolwiek w wielu wypadkach było to na zasadzie negacji.
Ale sam by to przyznał dzisiaj? Gdyby miał okazję?
Z pewnością nie.
Nie mamy wątpliwości, że nie.
Z pewnością nie. Natomiast no, ten krąg był mu bardzo bliski i on w tym Zakopanym rzeczywiście starał się stwarzać jakiś taki autonomiczny świat.
Swój,
zdecydowanie, no wie pan, co prawda narzekał potem okropnie, na przykład jak mu się nie udało rozbudować tam i teatru formistycznego, bo on działał tylko przez 2 lata, ale potem narzekał i mówił, że Zakopane się nie nadaje, żeby tam w ogóle był teatr. Tu się trochę pomylił, jak wiemy. Natomiast mimo wszystko stwarzał też wokół siebie bardzo ciekawe środowisko. Ja będę o tym mówił, dlatego że ten portret w jakiś sposób, chociaż nie ma nic wspólnego z Zakopanem, bo on powstał w Bielsku, no ten portret się wiąże z osobami, które no właśnie działały też w środowisku zakopiańskim i były związane z teatrem formistycznym.
Anna Maruk-Bejda, kustosz kolekcji Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
3 nowe eksponaty zyskujecie, proszę o nich trochę opowiedzieć.
Tak, mamy 3 wspaniałe eksponaty Witkacego. 2 to są dzieła Witkacego, a trzecim eksponatem to jest Dar, zaginiony, znaczy to jest negatyw, szklany negatyw wykonany w Wilnie, z zaginionego portretu Jerzego Brauna. Jednym z eksponatów jest kompozycja, węglowa kompozycja, wczesna węglowa kompozycja Witkacego z 1916 roku, unikatowa, ze względu na to, że jest wczesna oraz ze względu na to, że jest, pochodzi z kolekcji Boja Żeleńskiego. I on posiadał bardzo dużo dzieł, ale wszystkie praktycznie spaliły się w czasie Powstania Warszawskiego, oprócz 4. I ta kompozycja właśnie jest jedną z nich i właściwie ostatnia do zakupienia. Także mamy ją u siebie, super. Następnym jest portret Adama Bunsza, powstały w Bielsku w 1933 roku. Portret w typie B, ale postać jest naprawdę niebagatelna. Bardzo się cieszymy, że pomyślał o naszym muzeum i jest z nami dzisiaj i na pewno opowie różne ciekawostki, bo to był przecież jego dziadek, a naprawdę tradycje rodzinne mają wspaniałe po prostu w rodzinie Bunszów, także jest o czym opowiadać. Negatyw szklany został podarowany przez pana Juliusza Brauna. No niestety nie może być z nami dzisiaj, ale cieszymy się, że wybrał nasze muzeum. Właśnie dlatego, że tam jest uwieczniony, zaginiony portret Jerzego Brauna i nie ma żadnych wzmianek o tym, że taki portret powstał, także ten negatyw jest jedynym właśnie takim dokumentem, świadectwem, że taki portret istniał i jest, no, że właśnie Witkacy miał coś wspólnego z Jerzym Braunem, bo rzeczywiście publikował w redagowanym przez niego gazecie literackiej i że właśnie go portretował. Wspaniały człowiek zresztą.
Czyli sam portret zaginął, nie mamy go, jest tylko zdjęcie, tak? To jest negatyw?
Tak, to jest na szkle wykonany negatyw i odbitka, do tego jest jeszcze dołączona odbitka, również wykonana w tym zakładzie Polfot fotograficznym, czy to składzie, właśnie w sensie składzie fotograficznym w Wilnie. Portret jest z 1933 roku, także negatyw, jak i ta odbitka fotograficzna pochodzi, razem z okładką oryginalną z okładu, pochodzi właśnie z lat 30. XX wieku.
Jak dobra jest jakość tego negatywu?
Jest ułamany rożek, tutaj właśnie nasza konserwacja będzie konsultowała się z muzeami fotografii, bo to jest właściwie nasze pierwsze obiekt taki właśnie szklany w kolekcji Witkacego, no i w ogóle w muzeum. Czy można się go złożyć, jak eksponować w ogóle na wystawie później, ale jest generalnie w dobrym stanie.
Czy pani jeszcze na coś, w cudzysłowie powiem, kolokwialnie poluje, jeżeli chodzi o Witkacego? Bo wiem, że cały czas siedzicie różnego rodzaju aukcje, domy aukcyjne i szukacie też pieniędzy, no bo to nie są tanie rzeczy. Wiemy o tym, że portrety Witkacego poszły mocno w cenę, że tak powiem. Tyle teraz kosztuje taki portret.
Ten portret pana Adama Bursza kosztował 160 tysięcy, ale muszę powiedzieć, że to jest taka niższa cena ze względu na to, że tutaj one, stan konserwacji nie był zbyt dobry, aczkolwiek no tak około 200 tysięcy średnio, powiem szczerze. Ta kompozycja węglowa jest droższa, dlatego że no, jest właśnie unikatowa, jest po prostu wczesną pracą, jest bardzo rzadką, właściwie już nie wiem, czy jakaś jest jeszcze praca dostępna z tego okresu. No, także jest około 300 tysięcy, ona kosztuje. No.
Gdzieś widziałem nawet aukcję, gdzie portret Witkacego został sprzedany za 1 000 000 złotych.
Tak, no to tutaj właśnie te właśnie typie A portrety, one są właśnie bardzo cenione, bo to są duże papiery, duże formaty, więcej pracy artysta włożył, że tak powiem, bardziej dopracowane, no bo te w typie C, oczywiście on cenił je, one są też znakomite, ale że tak powiem szybciej wykonane, więcej ich tworzył, więcej ich jest na rynku i dlatego mają niższą cenę.